Do Jimaru. Dawno temu żył sobie pewien młodzieniec imieniem Yasuna. Kiedyś służył jako samuraj. Z jakichś powodów jednak teraz mieszkał sam, z dala od ludzkich siedzib. Gdy pewnego dnia wędrował poprzez góry, z odległego lasu Shinoda dobiegło go szczekanie psów i gwar głosów. Jakieś polowanie. Ledwie zdążył pomyśleć, a tu, patrzy, od strony lasu pędzi w jego stronę biały lis. Zziajany podbiegł do niego, zatrzymał się i pokłonił nisko, jak gdyby o coś prosił. — To na ciebie polują? — Nic dziwnego. Zapewne nieraz wodziłeś ludzi na manowce, biały lisie. — Ale nic to. Uciekaj teraz. Uciekaj — powiedział młodzieniec do lisa. — Tam jest! Tam! Łapaj go, trzymaj! Nie daj mu uciec! — krzyczeli myśliwi, biegnąc w ich stronę. — Uciekaj, szybko! — Yasuna zasłonił lisa swoim ciałem. Słowa młodzieńca dodały lisowi sił. W jednej chwili zmienił się w białą mysz i myk-myk, przemykając między wysokimi trawami, turlu-turlu, sturlał się w dół stoku i wkrótce przepadł gdzieś bez śladu. Zaraz też nadbiegli myśliwi. W którą stronę uciekł ten biały lis, na którego polujemy? Nie widziałem żadnego lisa, odparł Yasuna. Nie kłam, pozwoliłeś mu uciec. Przecież mówię, że nie widział. Yasuna uparcie obstawał przy swoim. Gdyby nie ty, byłby nasz! Rozsierdzeni myśliwi otoczyli młodzieńca kołem. Zapłacisz nam za to! Od słów do gestów, aż w końcu doszło do bitki. Ale cóż, on jeden, a myśliwych cały tłum. Oberwał więc Yasuna tęgie baty. Zdarzyło się to jeszcze tego samego wieczoru. Postękując, pojękując, cały obolały i w gorączce leżał Yasuna w swojej chacie, gdy wtem puk-puk, ktoś zapukał do drzwi, wielce się zdumiał. Oto bowiem w drzwiach stała Kudzu no Ha we własnej osobie. Dziewczyna, której rękę przyrzeczono mu wiele lat temu, w czasach, kiedy służył jako samuraj. Widząc, w jakim Yasuna jest stanie, Kudzu no Ha co prędzej pośpieszyła z pomocą. Przyniosła świeżej wody, obmyła i opatrzyła rany, ugotowała kaszy, nakarmiła go i napoiła i wkrótce Yasuna powrócił do zdrowia. W taki oto sposób Yasuna i Kudzu no Ha zostali mężem i żoną. Wkrótce urodził się im dorodny chłopiec. Na imię dali mu Dojimaru. Żyli sobie we troje spokojnie i szczęśliwie, ale gdy Dojimaru skończył 3 lata, zaczął opowiadać o matce dziwne rzeczy. Mama lubi żaby. Jak tylko zobaczy żabę, zaraz na nią skacze. Albo mama zamiata izbę wielkim ogonem. Z początku Yasuna nie przywiązywał wagi do słów Dojimaru. Odmyślał sobie mały, jak to dziecko plecie sobie 3 po 3. Pewnego razu jednak niedaleko domu spotkał Yasuna piękną dziewczynę w podróżnym stroju. Była to... Yasuna nie chciał wierzyć własnym oczom. Była to Kudzu no Ha bowiem. Dziewczyna podbiegła do niego. Tak dawno cię nie widziałam. W jej oczach zabłysły łzy. Z wrażenia Yasunie odebrało głos. Odwrócił się od strony domu. Klat, 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 klat. Dolatywał odgłos krosien, przy których siedziała Kudzu no Ha przecież. A tu przed nim także Kudzu no Ha. Wtedy przybiegł do nich Dojimaru. Na widok dziewczyny zrobił okrągłe oczy ze zdumienia. Mama tu i mama tam? Co to za dziecko? Zapytała ubrana w podróżny strój Kudzu no Ha. To ten chłopiec to... Yasuna nie wiedział, co powiedzieć. Po policzku Kudzu no Ha spłynęła łza. Dziewczyna spuściła głowę, odwróciła się i odeszła. Nie wiedzieć, kiedy odgłos krosien także ucichł. Mama poszła sobie. Do Dojimaru pędem pobiegł do domu. Ale przy krosnach nikogo już nie było. Tylko na papierze, oklejającym ramy przesuwanych drzwi, widniał napisany czarnym tuszem wiersz. Jeśli mnie kochasz, spróbuj mnie odnaleźć w lesie Shinoda w Izumi, dokąd powróciła, pogrążona w żalu, Kudzu no Ha. Yasuna wziął syna za rękę i poszedł do lasu Shinoda. Szli coraz dalej i dalej w głąb ciemnego lasu, aż wreszcie zabrnęli w ostępy, w których ludzka noga wcześniej nie postała. Wtedy Yasuna zawołał, ile tylko tchu w piersiach. Jeśli jest tu matka tego dziecka, niech się pokaże. Wówczas z cienia wielkiego drzewa wyszła ku nim niezwykle piękna kobieta. Była to Kudzu-no-ha. Przytuliła do siebie Dojimaru, po czym zwróciła się do Yasuny. Jestem lisicą, która żyje w tym lesie. Uratowałeś wtedy mnie od śmierci. Przeze mnie poniosłeś także uszczerbek na zdrowiu, więc chciałam ci się jakoś odwdzięczyć. Dlatego przybrałam postać dziewczyny, którą kiedyś znałeś i zostałam twoją żoną. Masz tu na pamiątkę tę oto białą perłę. Gdyby Dojimaru płakał w nocy, daj mu ją do ssania. Pamiętaj, nie szukaj mnie więcej i drugi raz tu nie przychodź. Z tymi słowami wręczyła Yasunie białą perłę, po czym w mgnieniu oka zmieniła się w białą lisicę i zniknęła. Cóż było robić? Radnierat ruszył Yasuna w powrotną drogę. Ale jak tu iść, gdy nie wiadomo, gdzie wschód, gdzie zachód? Z ciemnego lasu wyprowadziło Yasunę pnącze Kudzu, którego trzepoczące na wietrze liście białą spodnią stroną wskazywały mu powrotną drogę. Mijały dni, miesiące, lata. Pewnego razu leżał sobie Dojimaru pod drzewem, obracając w palcach otrzymaną od matki białą perłę, gdy wtem nadleciały trzy kruki. Ptaki usiadły na drzewie i kra, kra, zaczęły rozmawiać między sobą. Dojimaru obrócił perłę w palcach i sam nie wiedząc dlaczego, ni stąd, ni zowąd przyłożył ją do ucha. I nagle okazało się, że rozumie mowę ptaków. Kra, kra, powiedział pierwszy kruk. W Izumi obrodziły zimowe melony, bardzo smaczne tego roku. Kra, kra. Na co drugi kruk powiedział tak. Kra, kra, w Kisiu łowią tysiące wielorybów. Nie ma to jak Kisiu. Kra, kra. A co tam słychać w stolicy, bracie? Kra, kra. Dwa pierwsze kruki zapytały trzeciego. Kto by tam myślał teraz w stolicy o melonach czy wielorybach? Kra, kra, zakrakał trzeci kruk. W stolicy nie mówi się dziś o niczym innym, tylko o tajemniczej chorobie pana pierwszego zamku. Kra, kra, nikt nie zna jej przyczyny. Tymczasem to władca drugiego zamku pospołu z władcą trzeciego zamku rzucili na niego urok. Kra, kra. Pod podłogą jego sypialni zakopali dzban, umieściwszy w nim uprzednio zieloną żabę i zielonego węża. Jeśli ktoś ich stamtąd nie wykopie, dni pana pierwszego zamku są policzone. Kra, kra. Naprawdę? Dojimaru z wrażenia skoczył na równe nogi. Przestraszone kruki zamachały skrzydłami i wzbiły się w powietrze, ale nie odleciały daleko. Kra, kra, zakrakały i przysiadły na sąsiednim drzewie. Dojimaru, Dojimaru, czeka cię w stolicy sława, czeka cię w stolicy sława, kra, kra. Zakrakały zgodnym chórem, zatrzepotały skrzydłami i odleciały. Jeszcze tego samego dnia wyruszył Dojimaru w drogę do stolicy. Przybywszy na miejsce, przechadzał się ulicami miasta, wołając gromkim głosem. Kto się w mowę zwierząt wsłucha, wie, gdzie gad jest i ropucha, podstępny zamiar zniweczy, śmiertelną chorobę uleczy. Wkrótce wieści o chłopcu powtarzającym dziwne słowa dotarły do władcy pierwszego zamku. Przyprowadźcie go do mnie, rozkazał. Ależ panie, to jakiś żebrak, któremu brak piątej klepki. Zgorszeni dworzanie starali się odwieść pana od zamiaru spotkania z żebrakiem, ale pan, który w swoim nieszczęściu gotów był się z samym diabłem pokumać, byle tylko odzyskać zdrowie, obstawał przy swoim. Jakoż i niezwłocznie przyprowadzono Dojimaru przed oblicze władcy pierwszego zamku. Pod podłogą twojej sypialni, panie, zakopany jest dzban. Znajdują się w nim zielona żaba i zielony wąż. Każ wykopać dzban, wtedy odzyskasz zdrowie, powiedział Dojimaru. Gdy uczyniono, jak powiedział, władca pierwszego zamku, który do tej pory z każdym nowym dniem słabł coraz bardziej, ozdrowiał jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Wieści o cudownym ozdrowieniu władcy i sława Dojimaru migiem rozniosły się po wszystkich zakątkach stolicy. Gdy dotarły do uszu władców drugiego i trzeciego zamku, miny im zrzedły. Musimy coś zrobić z tym Dojimaru, postanowili. Zaprosimy go i urządzimy turniej magii. Zobaczymy wtedy, kto jest lepszym czarnoksiężnikiem. Jak postanowili, tak też zrobili. W największej z zamkowych komnat zebrali się możni panowie, służba i rycerze. Władca drugiego zamku i władca trzeciego zamku zasiedli na honorowych miejscach na podwyższeniu. Dodzimaru zaś został posadzony na pośrednim miejscu ze wszystkimi. Po czym spełniono toast. Najpierw z czarki wypił władca drugiego zamku, potem władca trzeciego zamku, Dodzimaru wypił z czarki na końcu. Wreszcie władcy drugiego i trzeciego zamku, patrząc z góry na swego gościa, zwrócili się do niego z tymi słowami. Dodzimaru, pokaż nam teraz, jak dobrym jesteś czarnoksiężnikiem. Niech najpierw pokaże, co potrafi ten, kto pierwszy wypił z czarki, odparł na to Dodzimaru. Rad nie rad na początek wystąpił więc władca drugiego zamku. Wyciął z papieru węża i trzymając go w dwóch palcach, podniósł do góry. Stań się! Zawołał. I w jednej chwili papierowy wąż zmienił się w potwornej wielkości prawdziwego gada. Buchając z pyska ogniem, powoli zaczął się zbliżać do Dodzimaru. Ten jednak wcale się tym nie przejął. Spokojnie wyciął z papieru gałązkę śliwy z siedzącym na niej słowikiem. Podniósł ją do góry i zawołał – stań się! W tej samej chwili gałąź śliwy rozkwitła i wokół rozszedł się delikatny zapach kwiatów. I wtedy wąż zaczął tracić siły. A kiedy ciu-ciu, ćwi-ćwi, zaśpiewał słowik, wąż na powrót zmienił się w papierową wycinankę. Władca drugiego zamku ze złości i wstydu, a to bladł, a to czerwieniał. Następnie wystąpił władca trzeciego zamku. Podniósł zdobioną złotem i srebrem szkatułkę z laki i wydymając wargi zwrócił się do Dodzimaru. Zgadnij, co znajduje się wewnątrz tej szkatułki. Dodzimaru, nie ruszając się z miejsca, wpatrzył się w szkatułkę. — Są w niej trzy białe myszy — powiedział. — Ha, ha, ha! Władca trzeciego zamku klepnął się po udach i zaśmiał szyderczo. — Niestety nie zgadłeś. W tej szkatułce jest tylko jedna biała mysz — powiedział i otworzył wieko. Jakież było jednak jego zdumienie, gdy we wnętrzu ujrzał trzy białe myszy. Biała mysz, którą włożył uprzednio do szkatułki, urodziła oto bowiem dwoje dzieci i teraz dwie nowe białe myszki, pipi, popiskując, leżały u boku matki. Władca trzeciego zamku zatrząsł się ze złości, zerwał się z miejsca i zawołał – co to za czary, Dodzimaru, dosyć tego, straże, zabić go! Natychmiast z mrocznych kątów sali wysunęli się skryci tam samuraje. Obnażywszy ostre miecze, otoczyli Dodzimaru ciasnym kołem. Ale Dodzimaru dalej siedział na swoim miejscu, jak gdyby nigdy nic. Stań się, zawołał tylko i ku zdumieniu wszystkich obecnych samurajskie miecze w jednej chwili zmieniły się w obsypane kwiatami gałęzie brzoskwini. O, nim przebrzmiało echo zdumionych głosów, Dodzimaru wyjął z rękawa otrzymaną od matki białą perłę, przyłożył ją do czoła i wtedy w mgnieniu oka niebo zachmurzyło się, zerwał się wicher i nastąpił potężny morski przypływ. Wezbrane wody wdarły się do zamku. Porwały obu władców, ich dworzan i rycerzy. Niechybnie byliby się wszyscy potopili, gdyby Dodzimaru nie zawołał po raz kolejny – stań się! I wtedy wezbrane wody ustąpiły tak samo nagle, jak się pojawiły. Niebo rozpogodziło się i znowu zabłysło słońce. Dodzimaru, zostawiwszy za sobą pełzających po ziemi półżywych ze strachu i mokrych jak szczury władców drugiego i trzeciego zamku, wyruszył w powrotną drogę w rodzinne strony, gdzie czekał na niego ojciec. Od tamtej pory, dzięki mocom, którymi obdarzyła go matka Kudzunoha, Dodzimaru przepowiadał pogodę, wróżył, czy będzie klęska, czy urodzaj, przestrzegał przed nieszczęściami i leczył ludzi. Pomagał im w najrozmaitszy sposób.